witam was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy rozważam Boże Słowo, kiedy je czytam, bardzo często zatrzymuję się w miejscach pozornie mało ważnych. W miejscach, które zwykle gdzieś tam przebiegamy tylko wzrokiem i idziemy dalej, szukając bardziej radykalnych, bardziej jakichś takich mocnych twierdzeń, postanowień lub tych bardziej znanych, bardziej głośnych historii. Kocham zatrzymywać się właśnie w takich miejscach, które pozornie niewiele znaczą, bo nauczyłem się już, że serce Boga jest zawsze przy tych, którzy pozornie niewiele znaczą. Pastor Jurek Łoda bardzo często powołuje się na wersety z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, mówiąc o tym, byśmy się przypatrzyli sobie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy według powołania naszego, skąd się tu wzięliśmy, skąd wyszliśmy, gdzie nas Bóg odnalazł, jak nas świat wtedy widział, postrzegał i jak nas Bóg używa dzisiaj, co nam dał. Jurek wie, o czym mówi. Jurek wie, o czym mówi. On kiedyś czuł się bardzo, bardzo upokorzony z powodu tego, dokąd zawiódł go grzech, dokąd zawiodła go własna pożądliwość, własny spryt, własna zapobiegliwość, pragnienie robienia biznesu. On dobrze wie, jak płonął wstydem przed Bożenką, kiedy nie wyszło to i nie wyszło tamto. Nie będę opowiadał jego świadectwa, on sam nim się chętnie z nami dzieli, ale kiedy z jego ust padają słowa, które też tu przeczytam za chwilę, to razem z tym wszystkim brzmi takie przekonanie, ja wiem, o czym mówię. On tak bardzo chce wam przelać do waszych serc, byście się przyjrzeli sobie, skąd, jak to się stało, że dzisiaj jesteście tacy, że byliście przecież całkiem, całkiem inni. Przeczytajmy sobie te wersety, jak najwięcej Boże Słowo do nas mówiło dzisiaj, a nie jakieś moje gadulstwo, żeby tutaj wzięło górę. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział 17-31. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Także to, co pozornie mało znaczące, mało ważne, w ogóle zdawałoby się niepotrzebne, można pominąć. Tylko wielu spośród nas przechodzono, nawet nie zwalniając kroków. Przechodzono nawet nie spojrzawszy jakoś tak starannie w naszą stronę. Odrzuciło się okiem. Wiem, sam tak byłem, taki byłem. Widziałem, że brakło siedzących przy drodze. Po prostu przechodziłem i czasami jakiś tam przyszła myśl, czemu oni tu siedzą? Jak to jest, że ten, żeby się zatrzymać, porozmawiać, spytać, stracić mój drogocenny czas na rozmowę z kimś takim? A co dopiero, żeby myśleć, że z kogoś takiego coś jeszcze może wyrosnąć, że ktoś taki może jeszcze być przemieniony do rangi kogoś ważnego, kogoś zacnego, kogoś podziwianego, szanowanego. Wręcz niemożliwe. Wręcz niemożliwe. I tak zajmujemy się rzeczami ważnymi, które są głupstwem w oczach Boga. Szukamy mądrości, która w oczach Boga jest głupotą. Najlepszą szkołą, jaką w swoim życiu ukończył pastor Jurek, którą ja ukończyłem też, mieliśmy zaszczyt razem kończyć, to nie był Uniwersytet Jagielloński, gdzie też studiowałem, Akademia Górniczo-Hutnicza, gdzie też studiowałem, nie inne zacne dyplomy i tak, ale krakowskie seminarium biblijne, które przez 2 lata w wielkiej radości, w wielkim zapale przerabialiśmy tam prawdziwą szkołę życia, szkołę takich charakterów, to coś, co w oczach tego świata nie ma żadnego znaczenia. Kiedy komuś pokazywałem dyplom KSB, patrzył na to, a co to jest, po co ci to? Jaki z tego będziesz miał pożytek? Wielki, naprawdę, chętnie bym powiedział, że powtórzył za apostołem Pawłem. Wielki, naprawdę. I tak, takie właśnie podejście do Bożego Słowa, takie zatrzymywanie się w podobnie mało ważnych miejscach i przy jednoczesnej świadomości, że w tych miejscach jesteś szczególnie blisko Bożego serca, zaprowadziło mnie do dzisiejszego słowa, któremu, jak rano powiedziałem, nadałem tytuł Taki sobie mały cud. I pastor Jurek ma rację. Miało to być słowo o nas, o was. O tych niepozornych, mało znaczących w oczach świata cudach Bożych, które spotykamy każdego dnia, których doświadczamy, którymi możemy się dzielić, albo którymi się nie dzielimy, bo się nam wydaje, oto taki sobie mały cud. Do tego typu rozważań zaprowadziła mnie historia przy Ewangelii Mateusza 17 rozdziału, wersety 24-27. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci 2 drachm? Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz starter, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Ot taki sobie mały cud. Bez wielkiego rozgłosu, bez szumu, bez setek czy tysięcy świadków tego, co się wydarzyło. Jaki to w ogóle miało sens? Po co to było? Czy mamy prawo nazwać sobie to takim małym, zwykłym cudem? Jest wśród nas wielu wędkarzy. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się łowić rybę z monetą w pysku? Różne rzeczy znajdywaliśmy w rybach. Czasami bardzo, bardzo fajne błyski nawet wyciągnąłem razem z rybą, która gdzieś się komuś urwała, a potem że myślę, no fajnie, ale monety żadna w pysku nie miała. Czy to była taka Jezusowa popisowa akcja, od tak mam dobry humor i coś takiego uczynię? Nie mieli tych tego statera, nie mieli tych pieniędzy i potem też ich nie mieli, no bo dali tym komornikom, celnikom, którzy żądali. Nawet praktycznie tak jakby się nic w tym cudzie nie zmieniło. Wiemy, jaki charakter miał Piotr. Dla niego taki cud to był takie cudeńko, no, takie maleństwo. To był chłop z rozmachem. To był chłop, który jak zarzucił sieci, to ciągnął potężne ilości ryb. Jego interesowały rzeczy wielkie. Jego interesowały tysiące nakarmione chlebem. Jego interesowały wskrzeszenia zmartwych. Jego interesowały rzeczy takie spektakularne, głośne. Taki był jego charakter. A tymczasem Jezus go posłał do takiej śmiesznej, małej roboty. Zamiast wejść sobie po tej sieci, prawda, wypłyń i tamten, to weź sobie kawałek kija z żyłką czy sznurkiem jakimś tam, co to wtedy stosowali. Pierwszą rybkę, jaką wyciągniesz, otwórz pysk. Wyciągnij tam monetę i daj tym czynnikom, komornikom. Jamy. Po robocie. Taki sobie mały cud. Ale kiedy jeszcze raz dogłębnie i tak starannie przeczytałem ten tekst, to zobaczyłem, że tu bynajmniej nie o cuda chodzi. Bóg, który stworzył ten świat, nie musi popisywać się przed nami takimi cudami. Bóg, który może wszystko, który wskrzeszał zmartwych, który karmił tysiące, otwierał oczy ślepym, sprawiał, że chromi chodzili, oczyszczał trędowatych, nie musi potwierdzać swojej boskości, swojej wszechmocy przez coś takiego. I klucz do zrozumienia, a jednocześnie klucz do tego, że kazanie jednak nie będzie kazaniem o cudach, jest w 27 wersecie. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli. Idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą. Złowioną rybkę i tak dalej, i tak dalej. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli. Król królów, Pan panów, władca tego świata, wszechmocny Bóg, troszczy się o to, by nie zgorszyć tych, dla których Bogiem jest mamona, tych, którzy bardziej dbają o swoje brzuchy niż o to, kim jest ten, który akurat wchodzi do Kafarnał. Zamiast go spytać, Panie, co chcesz, byśmy uczynili? Zamiast go spytać, Panie, poprosi, Panie, pomóż się o mnie, Panie, mam taki problem, taki, taki. To przychodzą i płaci, czy nie płaci? Czy mu się ten? Jezus kieruje serce Piotra, serca uczniów we właściwą stronę. Pokazuje im, kim naprawdę są. Mówiąc o tym, komu, od kogo należy żądać podatku, od kogo należy żądać cła lub czynszu. Czy pobierasz czynsz od własnego syna w domu? No nie. Wy jesteście już synami królestwa. Wy jesteście już tutaj synami. Wy jesteście wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, zapłaćmy. Dla świętego spokoju. Zrób to tak i tak. Bez szumu, bez rozgłosu. Po prostu, by ich nie zgorszyć. Nie będę robił tutaj analizy, czym jest zgorszenie. można by sobie zrobić takie studium zgorszenia na podstawie Biblii, ale wiecie, kiedy zacząłem robić takie, tego typu studium, to zaraz zaprzestałem. Myślę, wolę robić studium świętości niż studium zgorszenia. Nie czuję się na siłach zmierzyć się z tym, czym naprawdę jest zgorszenie. Jak okropną rzeczą, jak straszną rzeczą jest być zgorszeniem dla innych. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdział od 1 wersetu, czytamy tak. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść. Te wersety o kamieniu młyńskim są aż w trzech Ewangeliach powtórzone. To nie jest coś, co zrodziło się w Bożym sercu w wyniku jakiegoś chwilowego gniewu, jakiegoś chwilowego oburzenia na jakąś sytuację. To jest coś, co boli go szczególnie. Apostoł Paweł miał poznanie tego, co Boga szczególnie boli. List do Rzymian 14:10-13. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mój Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wszyscy grzeszymy. Wszyscy upadamy. Wszystkim nam się przydarzają rzeczy, do których wstyd się przyznać. Niektórzy częściej, niektórzy rzadziej, ale wiemy, jak to jest. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Możemy się napominać, możemy sobie zwracać uwagę, ale nigdy przenigdy, bracia kochani, nie osądzajmy się. Baczmy natomiast na to, by nie dawać bratu złego przykładu, by nie dawać bratu powodu do upadku, do zgorszenia. Szczególnie w trudnej sytuacji są ci, którzy jakby więcej o Bogu wiedzą, którzy zajmują jakby bardziej eksponowane miejsca w kościele, w społeczności. Ci, którzy prowadzą społeczności, którzy są liderami. Tutaj odpowiedzialność, o której mówi Jezus, odpowiedzialność, o której, którą nam przypomina Paweł, ma wymiar szczególnie poważny. I tutaj lekkie sobie traktowanie Bożej łaski, tu nie przejmowanie się grzechem, bo i tak przecież Bóg mi go już wybaczył, zanim jeszcze zdążyłem zgrzeszyć. Nie może. Absolutnie nie może być miejsca. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział od 7 wersetu. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich natury słabe kara się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienia, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Dobrze rozumiecie, wiem, do kogo mówię i wiem, że nie jesteście tak, jak myślą inni, bo co po niektórzy, a jakimiś ciemniakami nie mającymi zielonego pojęcia o Bogu, o Biblii. Dobrze wiecie, że te wersety absolutnie nie mówią o tym, czy jeść mięso, czy nie jeść mięsa. Prawda? Niektórzy na tym się skupiają i piszą doktoraty na ten temat, bo temat to zacny i bardzo ważny. A tymczasem chodzi o to, że jeżeli masz dobre poznanie Boga, to inni, czy coś się podoba, czy się nie podoba, czy tego chcesz, czy nie, przyglądają się tobie. Podsłuchują twoje rozmowy. Śledzą twoje kroki. Patrzą na twoje uczynki. I chociaż to, czy jesz mięso, czy nie jesz mięsa, nie ma żadnego znaczenia dla twojego zbawienia. Kompletnie nie ma wpływu. Możesz się zagłodzić na śmierć, a i tak nie będziesz zbawiony. I możesz się nażyć do syta, a i tak będziesz zbawiony. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. O tym tak wyraźnie mówi to słowo, dlatego że nie jest to droga, którą zdobywamy sobie przychylność lub tracimy przychylność Boga. To jest coś, co ma znaczenie w społeczności. Twoje zachowanie, twoje reagowanie na to, co Boże, a co nieboże. Twoje zasiadanie w świątyni pogańskiej i rozkoszowanie się tym, co tam podają na stołach, o czym tam rozmawiają, komu tam cześć oddają. Mimo, że masz poznanie, że to pogaństwo, że to przeteczeństwo w oczach Boga, cudzołóstwo, jawne cudzołóstwo na oczach całego świata. Twoje zasiadanie tam może zgorszyć wielu. Może zgorszyć tak wielu. I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, za którego umarł Chrystus. Chrystus za niego umarł, a ty go zaprowadzisz do zguby przez to, że będziesz dla niego zgorszeniem. Grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, powodując, że nagle czują się oszukani, że nagle czują się niepewni, że już byli przekonani, że dobrze wiedzą, nauczyli się tego między innymi od ciebie i nagle widzą ciebie w świątyni pogańskiej, obrażając ich słabe sumienie, grzeszesz przeciwko Chrystusowi. Przeto jeżeli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To nie jest kwestia ryzyk fizyk. To nie jest kwestia, gdyby teraz wyciągnął z kieszeni puszkę piwa i powiedział, wybaczcie bracia, mam takie słabości. Muszę od czasu do czasu łyknąć. Jakbyście na mnie popatrzyli? Biedny, słaby? Owszem, biedny, słaby. Tylko, że są już tacy, którzy patrzyli na mnie jako na tego, który może dać przykład, który budzi nadzieję. Opowiadałem wam świadectwo tego brata, który po wyjściu z odwyku postanowił nie zerwać ze środowiskiem, w którym był. I wchodził sobie razem z nimi do knajpy, siadał, oni mu zamawiali Pepsi-Cole, gadali sobie o dawnych sprawach. popijali to, na co ich było stać, w mniejszych czy większych ilościach. A on, jako wzorzec właściwego postępowania, popijał pepsikolę i był taki, no, z nimi, ale trochę jakby ponad nim. Któregoś dnia coś się wydarzyło w jego życiu, a jakieś tam niepowodzenie, jakieś tam rzecz, która wyprowadziła go z równowagi. Wpadł do tej knajpy, gdzie się spotykali, złapał pierwszy lepszy, prawda, kieliszek czy kufel, który tam stał na stole, wychlał do dna, siadł z nimi, patrzą na niego, mówią, won nam stąd. Won stąd. Poszedł. Jak to, co? Tu, ja, kumpel, jaki kumpel? Mówi, póki nie piłeś, stawialiśmy ci tą pepsi, ile tylko chciałeś. Bo byłeś dla nas nadzieją, że i nam się kiedyś uda. Że i my potrafimy przerwać to szaleńcze, śmiercionośne picie. Ale widzimy, że to była płona nadzieja. Won stąd i więcej nam nie pokaże na oczy. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział, 32-33. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak ja staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Możemy się czuć tak, jak i Jezus zaakcentował to Piotrowi, jako synowie królestwa. Wy już nie jesteście z tego świata. Wy już nie musicie się przejmować tym, czym oni się przejmują. Oni mają swoje zmartwienia, swoje systemy wartości. Oni się kłócą to o miedzę, to o działkę, to o to, to o tamto, to komu się co należy, to komu kto na dwa palce zaorał pole i tak dalej. Możemy patrzeć na to wszystko niejako z góry, z takim, no wręcz, politowaniem. Ale nie jest to powód, by dawać im zgorszenie. Paweł pisze, że stara się podobać wszystkim, nie szukając korzyści własnej. To co z tego, że racja jest po naszej stronie? Przeżyliśmy taką historię tu z sąsiadami. Racja jest w pełni po naszej stronie. Ale czy to powód, by dać im powód do zgorszenia, by im powiedzieć, a my mamy was wszystkich w nosie, a my mamy takie prawo, a tu płacimy czynsz, a tu mamy umowę i wara nam tutaj od naszego płotu. Jak będziemy chcieli, to będziemy to robili, co tutaj? Wolność Tomku w swoim domku i tak dalej, i tak dalej. Oni by tak chętnie postąpili. Oni byli nawet przekonani, że tak postąpimy. Nawet się obawiali, że po tym, jak się ujawnili w tym proteście, to polecą kamienie w stronę ich okien i pytali się mnie, czy mogą teraz spokojnie spać, czy kamienie nie polecą. Ja staram się, Paweł pisze, podobać pod każdym względem wszystkim, nie szukając korzyści własnej, nie szukając racji własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Aby byli zbawieni. My zamiast teraz złośliwie im tu rozrzucać więcej śmieci niż do tej pory mieli, chodzimy i zbieramy śmieci, które oni rozrzucają. Logiczne? Każdy powie, zgłupieliście chyba. Sprzątać tym typom? Ja bym im pokazał sprzątanie. Pięty by im poszło. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Niektórzy myślą, by tylko przed zborem wypaść jak najlepiej. Przed zborem, prawda, uchodzić za człowieka bogatego, mającego właściwe poznanie i te. A to, jak wyglądamy tam przed nimi, a to mało ważne. Grunt, że się Bogu podobamy, a oni, mogę mu nakłaść, jak sołtys krowie, mogę go zwyzywać, mogę go opluć, skopać, złośliwie odpowiedzieć. Sam się prosił, no to ma. Ale Paweł pisze, że ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu zgorszenia nie dajcie. Równie ważne jest to, jak wyglądasz przed Bożym zborem, jak i to, jak wyglądasz przed ludźmi z tego świata. A jak wyglądamy przed zborem. Nie wiem dlaczego, ale teraz już wiem dlaczego. Rano Pan kazał mi przeczytać ten fragment z 13 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. O miłości. O miłości. Nabożeństwo nie było na temat miłości. Ale ten fragment jakoś tak wyjątkowo pasował. Bo apostoł Jan, nazywany też apostołem miłości, w pierwszym swoim liście, drugi rozdział od 9 wersetu do 11 pisze tak. Kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Kluczem, nadzieją, pewnością tego, że nie będzie zgorszeniem dla swojego brata, jest miłość. Miłość powstrzyma cię od robienia rzeczy, którymi mógłbyś go zgorszyć. My myślimy, że miłość to jest jakiś specjalny nasz dar dla braci. Prawda? Jestem taki hojny i taki wspaniały, bo ich kocham i ten. Tymczasem miłość chroni cię przed tym, byś był dla brata zgorszeniem. Byś przypadkiem nie podjął decyzji, nie zrobił rzeczy, nie zachował się w sposób gorszący brata. Czy to ważne? Chyba jeszcze brzmi w naszych uszach i sercach werset mówiący o kamieniu młyńskim. I lepiej by było z tym kamieniem skoczyć w odmęty morskie, niż zgorszyć brata. Jeżeli myślisz, że bez miłości poradzisz sobie, jeżeli że bez miłości uchronisz siebie i braci przed zgorszeniem, to chyba się to nie uda. A raczej na pewno według Bożego Słowa. Jest rzeczą niezmiernie ważną, byśmy w naszym postępowaniu wzajemnym, w naszych zachowaniach, relacjach, absolutnie w niczym nie dawali złego przykładu, byśmy w niczym nie byli zgorszeniem. Każdy z nas w Domu Bożym pełni jakąś służbę. Tutaj ostatnio w naszym domu przybyło dyżurnych, przybyło służb. Nigdy tego nie robiliśmy wcześniej, dlatego że uważałem, że te służby, te czynności wykonywane winny rodzić się z potrzeby serca. Nie dlatego, że przyszedł tutaj, to mu się nakazało, ty masz tutaj sprzątać wychodek od 7 rano do 15, a ty masz, prawda, przeorać tą działkę, a ty masz to, tamto, tamto, to jest swoje zadanie. Mam przekonanie, że nie tak buduje się społeczność. Ale kiedy bracia zaczęli traktować wreszcie ten dom jako swój, kiedy wreszcie ten dom zaczął być dla nich czymś ważnym, to w sercu wielu zaczęły się rodzić pragnienia, by w jakiś sposób służyć braciom, by w jakiś sposób tutaj pomagać sobie nawzajem, by nie być sobie tylko ciężarem, który musimy nawzajem znosić. Bo są też wersety, które mówią, żebyśmy się znosili nawzajem w miłości, ale byśmy sobie w miłości pomagali, byśmy sobie w miłości nawzajem usługiwali. są przepiękne wersety, które w jakiś sposób chciałbym, żeby były podsumowaniem tego, o czym mówię, a właściwie tego, o czym Bóg dzisiaj mówi do zboru, do domu Łazarza. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, od 1 wersetu. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, ale jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Chcielibyście mieć taki regulamin na środka? A zaczyna się od tego, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesiona. Czasami taki mały cud. Cud, kiedy Bóg pomaga ci jedynie w tym, byś dla nikogo nie był zgorszeniem. Fizycznie, materialnie nic ci nie przybyło. Fizycznie, materialnie się nic nie zmieniło. Jak nie mieli tego statera, jak nie mieli tych dwóch drach, przedtem tak nie mieli i potem. Ale jednak coś się zmieniło. Dla tych, którzy przyszli do nich i mówili, dawajcie, bo musicie, bo was obowiązek. Nie byli już zgorszeniem. Oni są w porządku. Oni zapłacili. To jest ich system wartości. To jest dla nich być albo nie być. Wartość człowieka. Płaci swój chłop. Nie płaci, to do ciupy z nim. Czasem taki mały cud, który pomaga jedynie w tym, byś nie był dla brata, czy dla ludzi ze świata zgorszeniem, może okazać się najważniejszym cudem w twoim życiu. Może, wiecie, niczym taki mały kamyczek uruchomić całą lawinę wspaniałych, potężnych cudów, które gruntownie przemieniają twoje życie. Zaczęło się od jakiejś rybki, od jakiegoś statera. Nikt o tym nie słyszał. Jakiś tam mały Piotruś usłyszał słowo i powiedział, Boże, ja już nie chcę przeklinać. I nikt nawet nie zauważył, że ten mały Piotruś przestał przeklinać. I dla nikogo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że ten Piotruś przeklina, czy nie przeklina, bo praktycznie nie ma dla nikogo znaczenia, czy Piotruś jest, czy go w ogóle nie ma. Ale ma to znaczenie dla Boga. Nagle ten Piotruś przestaje być zgorszeniem i nagle ktoś się przysłuchuje zaraz, zaraz. A kto to mówi? Mało znaczący cud. Jakie to ma znaczenie? Co to dla Boga za problem, prawda? Nie? Bóg ma tyle większych problemów. Ja tu mam na głowie takie rzeczy, a tutaj jakimś tam dwudrachmowym podatkiem się przejmować. Taki maleńki cud. Nie wiem, jakby to drobniare. Cudek, cudeniek. Może przemienić życie niczym potężna lawina. Lawina, wiecie, przemienia góry w doliny. A doliny, które były gdzieś tam bardzo uniżone, bardzo głęboko, przemienia nagle w wyżyny. To są działania Bożych cudów. To, co było mało znaczące gdzieś tam w dole, rośnie do rangi górskich szczytów. Ile takich małych cudów wydarzyło się już w Twoim życiu? Może nawet nie chciało Ci się tutaj stanąć i powiedzieć o tym. Zabij mnie, a co to za, jakie to ma znaczenie. Ale jestem przekonany, że gdzieś tam w serduszku głęboko pamiętasz o tym. To takie było prywatne. Między Tobą a Bogiem. Taki maleńki cud. To jednak się wydarzył i ma dla Ciebie ogromne znaczenie. Nie gardźmy dniami małych początków. To są słowa z Biblii. A może odnajdźmy te słowa i przeczytajmy, co się tam wówczas wydarzyło, że Bóg mówi, by nie gardzić dniami małych początków, by nie gardzić takimi maleńkimi wydarzeniami. Jeszcze zanim przejdę do Księgi Zachariasza, to przypomniało mi się, kilka takich świadectw słyszałem. Ludzi, którzy po raz pierwszy w życiu zapłakali przed Bogiem. Ludzi, którzy nie znali łez. Pamiętam świadectwo dziewczyny, która była od małego maltretowana, bita, poniżana, poniewierana. Miała taki zacięty charakter, że nigdy, choćby nie wiem, jak ją bili, powiedziała, nie zapłaczę. Nie będę płakał. Nie da mi satysfakcji, żeby zobaczyli moje łzy. I tak się zatwardziło jej serce, tak się uodporniła jej dusza, że kiedy potem zaczęły się dziać w jej życiu rzeczy naprawdę straszne, nigdy łzy się nie pojawiały. Ale nie pojawiły się również wtedy, kiedy usłyszała Ewangelię. Kiedy usłyszała o tym, że Jezus umarł za nią, że przebaczył jej wszystkie grzechy. Straszna była ta lista grzechów. I usłyszeć, że to wszystko przebaczone, to jest, wiecie, tysiąckroć lepsza nowina, niż gdybyś usłyszał, że wygrałeś właśnie 1 100 000, czy coś tam się wydarzyło, otrzymałeś w spadku jakąś jedną z wysp na Bahamach. Usłyszeć, że to wszystko jest przebaczone, to jest coś, co łamie najbardziej zatwardziałe serca. A jej serce było tak zatwardziałe, że nawet to nie złamało. Widziała łzy wielu swoich koleżanek, przyjaciół z tego samego świata i z tego samego świadka. I ona nie potrafiła zapłakać. I ciągle czuła się niegodna przed Bogiem. Ciągle się czuła niewdzięcznicą w stosunku do Boga. I ciągle czuła, że dla kogo jak dla kogo, ale dla niej to zbawienie to jest tylko mrzonka, pobożne życzenie. Opiekowała się nią dziewczyna z misji, która znała jej problemy, modliła się o nią. Kiedyś gdzieś w trakcie uwielbienia na nabożeństwie położyła na nią swoje ręce, modliła się. I z jej oczu popłynęły nagle łzy. Łzy jak grochy. Dziewczyna zbierała te łzy na ręce, czuwała, przyglądała się im. Ona tego nie znała. To było coś, co w ogóle zdawałoby się nie ma żadnego znaczenia. Głupie łzy. Ale przemieniły jej życie tak gruntownie. Tak niesamowicie. Ktoś powie, no baba się rozpłakała, no cóż to. Cóż tym dziwnego. A nie ma o czym mówić, ani o czym wspominać. Płacze, bo ma powód do płaczu. Słusznie. A jednak taki mały cud. Taki mało znaczący początek dał początek czemuś, co finał znajduje aż w wieczności. Aż tam. Prawdziwe łzy po raz pierwszy w życiu. Nie gardźmy dniami małych początków. Nie gardźmy małymi cudami, których doświadczamy. Chcielibyśmy to widzieć. piękne, głośne uzdrowienia. Chcielibyśmy tutaj widzieć naprawdę cuda, o jakich czytamy, prawda? Kiedy wartujemy, jak kiedy zacząłem czytać Biblię i Ewangelię, to wędrowałem od wielkiego cudu do wielkiego cudu i te nam się najbardziej podobały. Trochę mi było smutno, że tam tak tego niedużo, że w ciągu jednego dnia odnalazłem wszystkie wielkie cuda i potem to już tylko te same. A pasowałoby, Panie Boże, żebyś mi dołożył jeszcze tak, jeszcze żeby mi bardziej te szczęki opadły, żeby jeszcze bardziej te faryzeusze, prawda, zbulwersowani. Księga proroka Zachariasza, jedno z bardziej znaczących proroctw, które Bóg umieścił w tej księdze. 4 rozdział od 1 wersetu. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak się budzi kogoś ze snu. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, a na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, panie mój? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, panie mój. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. I doszło do mnie słowa Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Dzień małych początków, a początek czegoś tak wielkiego, tak mało znaczący dzień. Dzień, w którym po raz pierwszy usłyszałeś Ewangelię. W dzień, kiedy po raz pierwszy ktoś podszedł do ciebie i powiedział, Jezus cię kocha. Jak na to zareagowałeś? Jak to przyjąłeś? Ha. Mam dzisiaj pilniejsze, ważniejsze sprawy. A może to była najważniejsza sprawa. Może to było była najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w swoim życiu usłyszałeś, a potraktowałeś to tak lekko, tak. A, kiedyś może się nad tym zastanowić. Bóg nieustannie przepatruje ziemię i zawsze zauważy twoją nawet najmniejszą potrzebę, bracie, siostro. Jakże często potrzeba tylko maleńkiego cudu, by troska o to, by dla nikogo nie stać się zgorszeniem, zaowocowała w swoim życiu wielkim, potężnym błogosławieństwem. Jeżeli będziesz miał w sercu tylko tyle, Panie, pomóż mi, pomóż. Ja wiem, że to trudna droga przede mną. Ja wiem, że wiele razy nie potrafię, że wiele razy nie dam rady. Ale przecież Twoje słowo mówi, że nie moją siłą, nie moją mocą się to stanie, lecz dzięki Twojemu duchowi, Panie. Ja nie chcę być dla nikogo zgorszeniem. Pomóż mi, żebym cokolwiek robię, gdziekolwiek idę, czymkolwiek się zajmuję, nie był przypadkiem zgorszeniem ani dla brata, ani dla kościoła, ani dla tych tam na zewnątrz. Kiedy będziesz miał takie pragnienie w sercu, czasami wystarczy maleńki cud, byś nie był zgorszeniem. A potem idzie lawina wielkich, wspaniałych cudów w twoim życiu. ten kamień szczytowy. Te świeczniki to oczy Pana, które przepatrują ziemię. Widzą Ciebie w trudnej sytuacji. Widzą, kiedy musisz podjąć decyzję, będę zgorszeniem, czy nie będę. Taki pokątny interes, jakaś lewa sprawa, jakieś coś, no ominięcie podatku, niepodatku, jakiejś tam sytuacji, no lepiej się ugiąć, lepiej dla świętego spokoju, prawda? Drobiazg. Ale gdyby to miało być zgorszeniem dla kogokolwiek, Paweł mówi, że wolę nie jeść mięsa do końca życia. A on chyba wiedział, co dobre do jedzenia, bo bywał w dobrych towarzystwach, jadał dobre potrawy. Gotów był się wyrzec jedzenia do końca życia, by przypadkiem dla kogoś nie być zgorszony. Nie myśl, że to za trudne. Czasami wystarczy maleńki cud, by to się stało rzeczywistością. Ale potem, w ślad za tym, pójdą wielkie, potężne przemiany w Twoim życiu. Bóg pobłogosławi to pragnienie. I tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen. Amen.